Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Jest z nami Oskar Rogowski, który ostatnio razem z Radkiem nagrywał materiał o Mortal Kombat 11, więc tutaj można powiedzieć, że jesteś fanem. Ja co prawda za grami aż tak nie przepadam, aczkolwiek mam miłe wspomnienia z grania w Mortal Kombat Trilogy swego czasu, ale bardzo lubię te adaptacje, nawet obie, drugą za jej bardzo specyficzny urok. I kultowe teksty, które tam padały. Natomiast...
Oglądałeś Mortal Kombat Conquest na Polsacie?
Wiesz co? Trochę.
To jest trochę poniżej budżetu Herkulesa i Xeny. Tak.
Pamiętam jak przez mgłę, ale no... I w związku z tym, znaczy nie dziwię się, że podejmowano próby. Były też te fanowskie seriale jakieś i inne produkcje. Nie dziwię się, że podejmowano próby, bo to jest bardzo wdzięczny temat do ekranizacji. W przeciwieństwie do wielu innych bijatyk, co też swego czasu próbowano wielokrotnie, ale rzadko kiedy udawało się cokolwiek sensownego z tego zrobić, nie? Te wszystkie Tekeny
i... Street Fighter Jean-Claude Van Damme przecież to jest...
Street Fighter oczywiście kultowy z tym ten naćpanym koksem Van Damme, który nawet wyogarniał, co się dzieje. Ale w Mortal Kombat miał ten taki specyficzny świat, który mógłbyś olać nawet fabułę gier, nie robiono tego, ale mógłbyś olać to i po prostu użyć tych postaci, tego świata i to już by grało, nie? Więc nic dziwnego, że od dawna, dawna mówiło się o tym, żeby wrócić może do pomysłu ekranizowania Mortal Kombat, ale od dawna mówiło się o tym, ale nic w tym kierunku nie robiono. Natomiast no teraz dostaliśmy wreszcie jakieś potwierdzenie i dostaliśmy informację, to żeby może pociągnąć trochę inaczej. Co byś powiedział, gdybyś dostał informację o tym, że powstaje nowa ekranizacja Mortal Kombat i będzie się nią zajmował James Wan?
No jakbym się dowiedział, że James Wan, to oczywiście wow, super, może będzie rozmach, wiesz, Mortal Kombat ma bardzo interesujący świat właśnie, całą mitologię, zróżnicowanie tej istoty na przykład, które zamieszkują ten świat. Więc jak sobie przypominam, nawet pomijając jego horrorowe jakby wyczyny, ale ostatniego Aquamana, gdzie naprawdę świetnie na ekran przeniósł to, jak wygląda Atlantyda, jak wygląda cały świat podwodny, ci na przykład mieszkańcy The Trench. I sobie myślę tutaj o Tarkatanach i Baracy, który ma te zębiska, czy te wielkie kolce z rąk wychodzące. No to super. No tylko potem oczywiście dowiadujemy się, że producent to nie jest to samo, co twórca filmu.
No nie, właśnie to w tym rzecz, nie? Że gdyby One reżyserował ten film i produkował jednocześnie, a najlepiej jeszcze by go napisał, to myślę, że to byłaby naprawdę właściwa osoba na właściwym miejscu, bo One już wielokrotnie pokazywał, że on potrafi też balansować tonem, a wiadomo, że Mortal Kombat jest bardzo poważną historią, ale która no, jest trochę kiczowata i nie ma co jej traktować na serio, bo to jest gra, gdzie aktor w ciemnych okularach walczy z, wiesz, nie wiem, demonem z piekła czy coś w tym stylu i nikogo to nie dziwi, nie? Te poprzednie filmy to oddawały całkiem nieźle.
Pierwszy Mortal Kombat dlatego był też tak fajny i tak się go fajnie oglądało, bo tam było sporo tego kiczu takiego... Szczególnie Christopher Lambert non-stop mrugał do widza jako ten Raiden. Przecież on w każdej swojej scenie co chwila robił te akcje, które widziałeś, że on się bawi tym Raidenem swoim. Także tam absolutnie jest miejsce na ciągłe, zresztą i gry te nowe szczególnie, w tym jak prowadzona jest w nich fabuła, absolutnie non-stop to oddają, ten cały motyw tego przerysowania celowego. Już no nawet właśnie. Nie chodzi o gore, bo to o tym możemy za chwilę pogadać, ale no tak jak mówisz, sama idea tego jak ścierają się te postacie, czy tam już później zamieszanie z czasem, czy cokolwiek.
No i wiesz, że James Wan by się tego nie bał, nie? No ale właśnie, gdyby robił ten film. Jednak informacje, które dostaliśmy, mówią o tym, że James Wan będzie jedynie, albo aż, albo no generalnie będzie producentem tego filmu. Natomiast za sam film wezmą się ludzie, którzy do tej pory no, nie robili w zasadzie niczego konkretnego, jeśli chodzi o pełnometrażowe produkcje, a i nawet o krótkometrażowe produkcje, bo scenarzysta Greg Russo, no nie robił do tej pory nic, natomiast jakiś tam film ma w drodze, więc może po drodze się przekonamy, co tam napisał, ale szczerze mówiąc, okej, dobra, wiesz, gość może być geniuszem, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy, może po prostu ma pełną szufladę świetnych scenariuszy, nikt jeszcze nie sfilmował, zdarza się. Natomiast film będzie też wyreżyserowany przez też debiutanta, gościa, który robił do tej pory reklamy zaledwie, Simona McQuaida, który, no dla którego, tak jak wspomniałem, będzie to debiut i To myślę, że jest największa przeszkoda, jeśli chodzi w ogóle o entuzjazm względem tego filmu, nie? No bo jednak, no tak jak wspominaliśmy, film taki jak Mortal Kombat, który pewnie będzie miał jakiś sensowny budżet, może nie jakiś gigantyczny, bo też nie robi tego filmu Warner Bros. Konkretnie, tylko New Line Cinema, która no, robi zwykle te mniejsze filmy dla Warnera, głównie horrory, czy właśnie jakieś takie kino gatunkowe. No ale i tak, wiesz, dla debiutującego reżysera, no może być problem, żeby ogarnąć z jednej strony produkcję, a z drugiej strony, żeby też utrzymać ten ton i wiesz, i nie pogubić się mimo wszystko w tak specyficznym klimacie, jaki ma Mortal Kombat, nie?
Wydaje mi też, za który kawałek historii się wezmą, bo jakbym Mortal Kombat nawet chronologicznie grami, ze względu też na zainteresowanie, bardzo się szybko rozrastało. I te pierwsze Mortal Kombat, którego ekranizacją jest też tak jakby ten pierwszy film, no, generalnie ogranicza się do klepania się na wyspie czarodzieja i pojawia się tam, tak jak w pierwszym filmie, jedynie wielki czteroręczny koleś ze wszystkich tych takich super efektów i jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. Dopiero jakby później to się rozrasta i zaczynają dochodzić te wszystkie inne rasy i to jest o tyle sprytne, że jeśli tego będą się trzymać, oczywiście z jakimś, no muszą coś zmienić, nie może to być po prostu to, co zrobili w tym pierwszym filmie i nie możesz całego filmu oprzeć wyłącznie na walkach, no bo wtedy będzie to nudne, ale jeżeli tak to zrobią, no to wtedy można ładnie po prostu zareagować odpowiednio. Przyjęło się, ludzie pokochali bohaterów, no to wtedy zaczynamy dawać większy budżet i zaczynamy pokazywać, ej, patrzcie, co jest za kurtynką. Natomiast jak nie, no to mała strata. Byleby po prostu nie robili takich akcji jak z ostatnim Hellboyem, czy coś takiego, kiedy na stosunkowo niewielkim budżecie po prostu walimy wszystko, co się tylko da i wciskamy tam od razu trzy części gry w jeden film, po czemu nie.
Widziałeś w końcu tego Hellboya?
Nie widziałem.
No ja go widziałem i ewidentnie to nawet nie chodzi o to, że to jest zły film, ale to jest właśnie dokładnie to, co powiedziałeś. To jest film, który chciał za dużo zrobić przy swoim bardzo małym budżecie.
Wszystko słyszałem o nim dokładnie. Tak.
Masz tam cały film, który buduje do wielkiej inwazji potworów na świat. Tylko że ta inwazja trwa 5 sekund, bo nie było pieniędzy na to, żeby trwała więcej, a rzeczy się dzieją poza kadrem, no bo tak jest taniej, nie? Masz tam taki atak na to biuro, nie? Który ma być też ważnym zwrotem akcji, ale nie pokazują ci go, masz po prostu pokazane taką, no kilka sekund w zasadzie tego ataku i ucinają, no bo nie ma pieniędzy, nie? Więc oby nie było tutaj podobnego problemu.
Tego nie wymaga jednak, głównymi bohaterami są ludzie, przynajmniej na początku, później to się jakoś tam zmienia. Ten cały motyw, który później się pojawia z jakimiś cyborgami, z jakimiś, no nie wiem, tak nawet jakby ten motyw w jedynce ze Skorpionem i tą jego linką, to był kompletnie pomysł twórców, żeby to był jakiś wąż, który mu z ręki wychodzi, czy coś w tym rodzaju. Kiedy w grach to jest proste, to jest bohater, który po prostu walczy łańcuchem. I to jest ciekawe, nie? Kiedy masz gry, których możesz też ci pokazać wszystko i filmy, które mają ograniczony budżet, to zwykle działa w drugą stronę, prawda? A tutaj to właśnie jest nie tak. To w grach jest Skorpion, po prostu walczy łańcuchem, a w filmie stwierdzenie, nie trzeba dać mu węża, który wychodzi mu z ręki. Więc to
było bardziej cool.
Może, ale wiesz, odpowiednia choreografia walki łańcuchem byłaby lepsza i tańsza. Ale no i o to chodzi, jakby tego nie potrzebuje. No, jeżeli oprzesz się na luźno, mówię jak najluźniej na tej pierwszej części, bo inaczej to będzie po prostu turniej walka za walką, ale jeżeli luźno się oprzesz na tej pierwszej części, no to potrzebujesz, żeby Sub-Zero parę razy zrobił jakiś trik z lodem, żeby tam było widać, że on coś tam lodem robi. Nie wiem, Skorpion, żeby jakoś ogień wokół niego polatał, Raiden, żeby jakieś pioruny gdzieś tam strzeliły. I ten Goro CGI. I to generalnie wszystko, czego potrzebujesz, jeśli chodzi o pierwszą część, więc nie za wiele. I jeżeli naprawdę skupić się na... No, najważniejsze jest, żeby skupić się na postaciach. I znowu, tak jak można mówić wiele o tym pierwszym Mortal Kombat, ale wydaje mi się, że szczególnie jak na swoje czasy, lata 90., to te postacie były naprawdę nieźle zarysowane. Może nie Sonia, bo tam Sonia była generalnie, jak zwykle, tą kobietą, którą nie wiedzieli, co robić w tamtych czasach, ogólnie. Nie licząc dwóch bohaterek, które non-stop są wymieniane, nie bardzo wiedzieli, co robić z kobiecymi bohaterkami, ale już na przykład Johnny Cage, Liu Kang czy Raiden byli bardzo fajnie poprowadzeni jak na swoje czasy i wydaje mi się, że jakby w tym jest siła i w tym jest w ogóle siła marki Mortal Kombat, kiedy już przejdziemy oczywiście do samego gameplayu i do tego, jak fajnie jest, nie wiem, wyrywać kręgosłupy na arenie, to jakby dlaczego ludzie śledzą fabułę i historię, bo kochają te postacie. One wybiły się dużo bardziej niż bohaterowie właśnie innych nawalanek, o których wspomniałeś. Wydaje mi się, że dużo więcej, może nie wiem, możemy mówić o tym, że inaczej jest w Japonii, gdzie tam większość wychodzi tych nawalanek, ale jeżeli przejdziemy na zachód, no to zdecydowanie dużo więcej osób wie, kim jest Johnny Cage, jakby co za nim idzie, jaki to jest gość, może nawet jak się zmieniał, jak dorastał, niż, nie wiem, Jin z Tekena, czy ktoś taki.
No nie no, te Tekeny miały tam ze trzy chyba filmy, ale żaden nie został specjalnie dobrze przyjęty. Natomiast no, Mortal Kombat miał dwa filmy, z czego ten pierwszy no, ma status kultowego. Wydaje mi się, że to też w dużej mierze jest jednak zasługa tego filmu, że to trafiło trochę dalej. Kto wie, czy sporo osób nie gra teraz w gry, bo też ma duży sentyment nie tylko do tych pierwszych gier, ale też do filmu, gdzie można było sobie trochę lepiej jednak tych bohaterów wyobrazić niż w formie paru pikseli
tak,
na ekranie.
Tak to się rozwinęło i warto wspomnieć też, że twórcy gier niektóre pomysły z filmu wręcz po prostu przenieśli i zredkonowali, bo stwierdzili, że to był fajny pomysł. Może nie węża wylatującego z ręki, ale na przykład ideę, że żeby jakby Mortal Kombat się zakończyło, to trzeba wygrać 10 turniej, a nie jeden. To wymyślili w filmie i potem przeniesiono to jakby na potrzeby gry, więc tak, ten film miał spore przebicie. Wiele osób uważa, że do dzisiaj jest to najlepsza adaptacja gry komputerowej, jaka wyszła. Ja jestem bliski tego zdania. Już pojawił się jakiś ten Tomb Raider, był całkiem okej. Okay. Kto wie, jak wyjdzie Detective Pikachu, którego oczywiście jeszcze nie widzieliśmy, ale ten film, jak napatrząc kiedy wyszedł i ile po nim było nieudanych adaptacji gier, to poradził sobie naprawdę nieźle.
I nieudanych adaptacji bijatyk, nie?
Bo to już zawsze.
Była swego czasu fala, nie wiem, jakoś w latach 2000, kiedy była cała masa tych. Praktycznie każda bijatyka, każda seria bijatyk była ekranizowana. Był właśnie Tekken, było King of Fighters, było Dead or Alive nawet, gdzie myślałbyś sobie, że to jest ta ostatnia seria, która by wymagała ekranizacji.
Street Fighter Legends of Chun-Li.
No, to też, no, polskiego reżysera zresztą. No i w zasadzie, wiesz, pomijając już sam poziom tych filmów, to ludzie nie mieli za bardzo pomysłu, jak wpasować te walki w ogóle w ten film, żeby to miało sens. Więc wydaje mi się, że i tak najlepiej sobie poradzili w Dead or Alive, gdzie po prostu organizujemy turniej, niech wszyscy przyjadą i walczą tutaj ze sobą, i kto wygra. I chyba pierwszy Tekken też miał coś takiego.
Tak.
Więc to była to jedyna droga, nie? Ale zawsze tam była dystopijna przyszłość, coś tam, żeby coś się działo w tle chociaż. No a ten Mortal Kombat jakoś udało im się to całkiem fajnie zawiązać, nie? I czego nie udało się powtórzyć z sequelu zresztą.
Mortal Kombat w życiu nie silił się na realizm. W ogóle, nigdy. Mortal Kombat masz czarodzieja, który zabiera ludziom duszy i ma swojego czterorękiego czempiona, który ma wygrać 10 pod rząd turnieju i wtedy zły imperator przyłączy ziemię do swojego realmu. Nie wiem jak, ale jakoś tak przylepi ją. Więc jakby no to tam nigdy nie było silenia się na realizm, tak. A na turniej zabiera bohaterów Bóg Gromu, Bóg Piorunów.
Czemu nie?
To jest jakby, ale to jest duża siła tej marki właśnie. Mało tego, tak jak pierwszy turniej i jedynkę ze względu myślę chociażby na pewne obawy, można zrobić trochę taniej, postawić na choreografię, postawić na kilku tych wojowników, tak już, jeżeli mielibyśmy kolejne części, można kompletnie zdarować sobie turnieje, bo jak pokazał Mortal Kombat 10 i Mortal Kombat 11 z tej stronie fabularnej, tam nie ma żadnych turniejów. Mortal Kombat 10 przychodzi zły, starszy bóg, który chce skazić energię życiową Ziemi i trzeba go powstrzymać, ale cała fabuła, która do niej dąży do tego, nie ma nic wspólnego z żadnymi turniejami. Mortal Kombat jakby mówimy o tych częściach, które stawiają mocno na fabułę, jakieś cutscenki i tak dalej, jakby element turnieju zamknął się na 2/3 pierwszej części, czyli 9 w tej kolejności. Więc znowu to jest mają o tyle łatwiej z Mortal Kombat, że mają właśnie te gry, które pokazały, że można spokojnie wyjść poza tylko turnieje, które i spokojnie zmieścisz tam walki jakby bez tej ramy, które, tak jak powiedziałeś, no ciężko jest non-stop znajdywać powody ludziom, żeby się nawalali ze sobą od tak.
Nie, to brzmi jak całkiem wdzięczny materiał do ekranizacji, nie? Więc trochę szkoda mimo wszystko, że będzie realizowany przez dwóch no-name'ów mimo wszystko. Z całym szacunkiem, może zrobią świetną robotę, ale wydawałoby się, że no jest sens, żeby zainwestować w to jakieś pieniądze i ściągnąć kogoś, kto jednak, no już nie wiem, sprawdził się realizując choreografię sztuk walki na przykład, czy właśnie ogarniając coś w tym guście, nie? Kogoś, kto chociaż, nie wiem, zrobił jakiś mały horror, żebyś wiedział, co on potrafi w ogóle, wiesz, w tej materii, nie? Bo jednak jasne, że może to nie będzie najbardziej wymagająca produkcja ever, ale z drugiej strony, no ponownie, masz tą choreografię, musisz jakoś te postacie przedstawić, musisz sobie to w ogóle zwizualizować, jak to ma wyglądać, nie? No bo to jednak będzie film oparty w jakimś stopniu o efekty specjalne, mimo wszystko, nie? Chcąc, nie chcąc. Chociażby nawet, a w sumie im mniej im mniej pieniędzy w to pójdzie, tym więcej trzeba będzie sobie wyobrazić rzeczy faktycznie przez reżysera, nie? I o ile One byłby tą osobą, albo nawet jakiś protegowany ktoś, kto robi już jakieś horrory dla New Line Cinema, byłby spoko opcją, no tak tutaj, kurczę, trudno podchodzić do tego optymistycznie, bo to też wskazuje na to, że to New Line Cinema też traktuje ten projekt tak, okej, okay, no niech sobie robią. Bo też jest powód, dla którego w ogóle ten film powstaje, ale... ale okej, dobra, to w sumie może zacznę od tego. Bo jak czytamy w tym newsie, w ogóle całą informację ogłosili premier południowej Australii i minister innowacji tamtejszy.
I
produkcja ma mieć miejsce w Australii. To ma być wielka szansa ogólnie, żeby otworzyć australijski rynek na produkcje filmowe. Producentem jest James Wan, który jest Australijczykiem, malezyjskiego pochodzenia, Australijczykiem. No i innymi producentami są jego kumple generalnie, więc to wygląda troszkę jakby to nie New Line Cinema albo Warner chciał zrobić ten film, tylko Australia bardzo by chciała wyprodukować coś, więc się skumplowali, to jest spekulacja totalnie, więc się dogadali z Jamesem Wanem, który jest krajanem. I on mówi, no dobra, to może Mortal Kombat zrobimy. I produkcja ruszyła. I wiesz, New Line Cinema, no, James Wan ma tam wysoką pozycję dalej. No i robią film. Tylko, że to tak, wiesz, no robimy, bo robimy, nie? Co z tego wyjdzie? Może coś z tego wyjdzie, może nie. I prawdopodobnie z racji tego, że to jest tutaj, Australia bardzo chce zrobić ten film, to jest u nich, pewnie jakieś ogromne zniżki, jeśli chodzi o wiesz, plany filmowe, podatki, tego typu rzeczy by się też skłoniły, żeby, no jak już coś robimy, to róbmy to tam.
Dużo będzie zależało od obsady jednak, bo jakby, tak jak mówisz, dwie najważniejsze części Mortal Kombat, to wbrew pozorom, kto by się zdziwił, nie jest fabuła, nie jest jakiś świetnie napisany scenariusz, to akurat jest... No to jest Mortal Kombat, umówmy się. To tak jak oglądamy, nie wiem, Szybkich i Wściekłych, czy nowego Johna Wicka, czy coś w tym rodzaju. No to nie są filmy, w których wymagamy bardzo sprawnie poprowadzonej intrygi, czy czegoś takiego. Ale właśnie, dlaczego chodzimy na kolejnych Szybkich i Wściekłych? Dlaczego chodzimy na kolejnego Johna Wicka? Szczególnie John Wick jest tutaj lepszym przykładem, bo w Szybkich i Wściekłych jest tutaj cały czas masa jakichś efektów skaczących z samochodów na spadochronach, czy walka z czołgiem, czy cokolwiek. No, w Mortal Kombat tego nie było, ale właśnie tak jak w Johnie Wicku będziesz miał tej kompletnie przesadzonej akcji. Więc potrzebujemy przede wszystkim choreografii. Musimy naprawdę dobrze widzieć, jak to wygląda. Jeżeli to będzie często przesadzone, jeżeli to będzie kompletnie wychodziło poza jakiekolwiek możliwości ludzkie, to tym lepiej nawet w Mortal Kombat. Ale musi być ktoś, kto faktycznie ma oko do tych wizualnych elementów, tak? Właśnie do choreografii. No i bohaterowie. To z kolei do Szybkich i Wściekłych. No już dawno temu ta seria by umarła, a nie zarabiała ciągle po miliard, gdybyśmy nie lubili tych bohaterów. Jakby, dlaczego na przykład Szybcy zostali zrewitalizowani, kiedy wszedł Hobbs i Shaw, który też dostają swój własny spin-off? No bo wszyscy pokochali postacie, które Statham czy Rock wnieśli do jakby tego uniwersum. I dlatego mówię, że tak kluczowa będzie casting będzie. Dlatego, że jeśli zobaczymy znowu no-name'ów, jeżeli znowu zobaczymy aktorów, których nigdy nie słyszeliśmy, albo którzy zagrali w jakimś tanim serialu, czy coś w tym rodzaju, no to będzie widać, że to jest faktycznie, tak jak mówisz, Zróbmy jakieś tam rzucie. Zostało nam z ostatniej produkcji, coś nam się posypało, to wydajcie. Natomiast jeżeli z jednego czy dwóch aktorów byś wziął, których... nawet nie mówię o głównym bohaterze, na przykład jeżeli będziesz miał tego Liu Kanga, znajdź azjatyckiego bohatera, azjatyckiego aktora, który jeszcze najlepiej jakoś ma umiejętności związane z kinem kopanym. Liu Kang nie ma być najbardziej charyzmatycznym bohaterem w historii. On miał być czempionem, to ma być... Zresztą tak samo było w pierwszej części filmu. Jakby wiemy, że to nie na nim, tylko na właśnie Lambercie grającym Raidena, czy chociażby Johnny Cage'u, czy Shang Tsungu, który był tym przerysowanym złolem, który tylko krzyczał tu your soul is mine! Wiesz, że to na tym miało się trzymać, a Liu Kang miał być tym bohaterem, który pokopie dobrze. Więc tutaj jeszcze okej, ale wokół niego znajdźmy obsadę, która właśnie może trochę lepszych aktorów. Jeżeli na przykład zobaczymy w roli Raidena czy Johnny'ego Cage'a jakiegoś aktora, o kurde, nie sądzi, o ten będzie grał w Mortal Kombat, nie? Albo Sonya, o kurde, Sonię wzięli taką, no to wtedy pomyślę, że o kurde, jednak ktoś tutaj ma jakieś, coś więcej chce z tego filmu wyciągnąć. Ale jakby casting będzie dla mnie tu bardzo, bardzo kluczowy, bo jak położą bohaterów, to już po co oglądać Mortal Kombat?
Ale kto wie, czy to się nie skończy po prostu australijskimi aktorami, którzy dopiero startują do dużej kariery, ale może coś z tego wyjdzie. To może tak zakończymy na pozytywnej nucie, bo jeśli ktoś się zastanawia, czemu w ogóle Australia się bierze za produkcję filmową, to ja tutaj zacytuję, że ta produkcja, która no już tutaj ma ruszyć, więc to już jest raczej przyklepane, stworzy...
Na jesieni chyba ruszają te pierwsze zdjęcia.
Więc to już się dzieje, to nie jest tak, że to są jakieś plany dopiero. Ta produkcja stworzy 580 miejsc pracy w Australii. Jakieś 1500 statystów będzie potrzebnych do tego. I wygeneruje prawie 50 milionów dolarów amerykańskich, 70 australijskich, dla tutaj południowo-australijskiej w ogóle gospodarki, ekonomii i tak dalej. Więc opłaca się najwyraźniej iść w to. No i kto wie, czy w takim razie Australia nie będzie produkować więcej filmów, a mamy trochę twórców i aktorów i tak dalej z Australii, którzy już się wybili. Może tam faktycznie jest cała żyła złota ludzi, którzy potem trafią do Hollywood. No i hej, no może w innych miejscach też się będą produkować duże rzeczy. Może w Polsce ktoś stwierdzi, że zróbmy ekranizację, nie wiem, Tekena u nas. Może warto. Stworzy tutaj 600 miejsc pracy. Przydałoby się, nie? No ale to wiadomo, no tak to wygląda, nie? No, Nowa Zelandia bardzo mocno odżyła po tym, jak produkowano tam Władcę Pierścieni. Do dzisiaj w zasadzie jedzie na tym, nie?
Kręcą się wokół tego. No ale to musiał być jednak Władca Pierścieni. To był jednak ten film, na który jednak New Line troszeczkę więcej pieniążków wyłożyło. To był ten film, który jednak tam te kilkanaście statuetek, może najwięcej w historii, w sensie ex aequo z Titanikiem miał. To jednak dało się wypromować zarówno Władcę Pierścieni, oczywiście, jak i kraj, gdzie był kręcony. No, Mortal Kombat to nie jest Władca Pierścieni, więc oczywiście...
Jeszcze.
Ale kto wie, jeżeli jakim cudem ten film by się udał, jeżeli nawet by odniósł krytyczny duży sukces, był jednym z tych filmów, które po prostu może, nie wiem, znaczy nie zarobić, to akurat byłby problem, ale jakoś tam ledwo wyszedł na zero, ale wiesz, 90% na Rotten Tomatoes, nie? Każdy, kto poszedł, stwierdził, że a dawno się tak nie bawiłem jak na Mortal Kombat. Kto wie, wtedy możesz robić drugą część i te sety te robić większe, prawda? Rozbudować to, zacząć już bawić się w te właśnie ten Outworld, kiedy już nie mamy tylko tej jednej wyspy, tylko pokazujemy cały, no bo ten świat zewnętrzny, no bo w tym drugim Mortal Kombat, który był kompletnym chłamem, jakby całe, to było, one zrobione było za $5, które akurat komuś tam zostały, nie wiem, po kupieniu burgera i jakby wszystko skupiło się tylko na tym, żeby pokazać, jak ci kolesie w dziwnych ciuchach biegają tutaj po jakichś dziwnych miejscach. Nie wiem, jak to nazwać. Natomiast
piękne.
Natomiast Outworld, ten mortalowy, który już pojawił się, Mortal Kombat 2 jeszcze w latach 90, mówię o grze komputerowej, to jest naprawdę barwne miejsce. Masz tam na przykład ten las, gdzie drzewa mają twarze i non-stop jakieś odgłosy z ciebie wydają. Masz morzec, które jest bez dna i jest całe z krwi, powiedzmy, takie zrobione. Masz jakieś kolosea, które tam stoją dosłownie, w których te walki mają miejsce. Właśnie rasy najróżniejsze. No to jest już ten świat, który, skoro mówiłeś o właśnie Władcy Pierścieni i jakichś tam pięknych krainach, czy coś w tym rodzaju, no to właśnie już drugie Mortal Kombat mogłoby pójść bardzo w tą stronę tej mitologii, niesamowitych istot, które tam żyją. I wtedy już, gdyby znowu pójść za ciosem, mówimy tu o kompletnie abstrakcyjnej sytuacji, w której pierwsze Mortal Kombat byłoby mega hitem, na drugie poszedłby duży budżet i ono też okazałoby się hitem, ale wtedy już turyści, żeby przejechać, o, tu robiliśmy ten las i tutaj to te gadające drzewa były, nie? A tu w tym kanionie kręciliśmy wioskę Tarkatan, gdzie tam jedli ludzi, czy coś takiego. To nagle Australia tam zacierałaby rączki na turystach, którzy wpadają. Tak jak Nowa Zelandia właśnie do dziś kroi kasę na Shire, nie?
No tak. I potem Hobbit był tam kręcony i tak dalej. I wiesz, już teraz masz Nową Zelandię ugruntowaną jako świetne miejsce, żeby tam kręcić filmy, nie? I pewnie Australia chce zrobić coś podobnego.
To, gdzie jest kręcony ten serial Władcy Pierścieni? Czy z przypadkiem nie w Nowej Zelandii? Znowu?
Możliwe, nie? Miałoby to sens. No, już, no mówię, ugruntowane miejsce, szczególnie na tego typu widoki, nie? Więc no, nawet jeśli ten film nie wyjdzie, to chociaż będziemy mieli świadomość, że dał pracę wielu Australijczykom. Więc to jest też dobre. A mnie ta dyskusja nakłoniła, żeby obejrzeć znowu Mortal Kombat Annihilation, bo tęsknię bardzo. Szczególnie Shao Kahn jest tam fantastyczny, Shao po prostu. Jest który ma tą gumową maskę i
gumową twarz.
Ale mój ulubiony moment, poza oczywiście finałem, gdzie one się zamieniają w te smoki i walczą ze sobą. Mój ulubiony moment to jest ta scena, jak się Sindel pojawia i Kitana do niej mówi coś tam: matko, ty żyjesz, nie? A Sindel tak: szkoda, że ty zaraz umrzesz, nie?
Ja uwielbiam wprowadzenie
to są tak piękne
nowego Sub-Zero, kiedy w normalnej mitologii masz ten cały motyw, kiedy ten jeden ginie, potem jego brat przyjmuje jego miejsce. To jest złożona historia. Annihilation. Czy ja cię nie zabiłem? Zabiłeś mojego brata. Okej.
Okay. Ale jak Raiden nagle się pojawia z krótkimi włosami, tak? I tak, o, przyjąłeś włosy, no tak.
To był inny akurat.
To jest tak... Miejmy nadzieję, że nowy film będzie lepszy. To już będzie coś. Aczkolwiek no, myślę, że ta marka zasługiwałaby na wiesz, naprawdę fajną adaptację. Może się uda, zobaczymy. Dobra, był ze mną Oskar Rogowski, dzięki jeszcze raz. Ja się nazywam Łukasz Stelmach. Śledźcie dalej napisy końcowe i miejmy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję pomówić jeszcze o jakichś ciekawych adaptacjach gier, bo nie zwalnia to w sumie aż tak, nie? Biorąc pod uwagę, że ostatnie nie miały sukcesów. Hollywood próbuje dalej.
Pikachu, jeżeli teraz zarobi fajne pieniądze, to myślę, że znowu uchyli troszeczkę drzwi dla tego typu adaptacji.
No, zobaczymy. Tak czy siak, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.